Witam wszystkich drogich braterstwa i drogich słuchaczy na dzisiejszym wykładzie ze zboru w Chełmie. Dzisiejszy temat, który chciałbym zaproponować, to smutek. A dokładniej, jak służy nam smutek? Smutek to rzecz, która jest bardzo powszechna w obecnym świecie, w Biblii nazywanym teraźniejszym złym światem. Wszyscy ludzie doświadczają smutku. W różnym czasie, różny jest też czas jego trwania, tak samo w różnym nasileniu. Przyczyny tego smutku są różne. I jeżeli byśmy sobie wyobrazili, że budzimy się rano i ktoś daje nam wybór, czy dzisiejszy dzień chcielibyśmy przeżyć spokojnie, w radości, bez żadnych złych wieści, czy odwrotnie, smucąc się, trapiąc, narzekając, wiadomo, że każdy człowiek wybrałby tą pierwszą opcję i chciałby przeżyć ten dzień radując się, a nie smucąc. Smutek, tak jak można go zdefiniować, to uczucie zmartwienia, to nastrój przygnębienia, załamania, melancholii, depresji. Pewnie każdy z nas może jeszcze dodatkowe słowa dołożyć tutaj, tak jak rozumie smutek. Jest to także ten nastrój, który jest powodowany przez smutek, który rozpościera się wokół takiej osoby, wokół jakiejś sprawy. My oczywiście zajmiemy się uczuciem smutku, ponieważ to uczucie smutku automatycznie powoduje nastrój smutku dookoła. I teraz pytanie, bo jeżeli smutek jest tak bardzo powszechny, to czy jego istnienie, jego miejsce na tym świecie jest całkowicie przypadkowe i nieuzasadnione? Oczywiście domyślamy się, że odpowiedź jest zupełnie inna. Wiemy, że nasz święty Stwórca stworzył świat nie po to, żeby znajdował się w stanie smutku, nie po to, żeby ludzie mieli problemy, trapili się nimi. Wiemy, że po prostu w tej chwili taka jest sytuacja i mimo, że smutek to nie jest normalny stan, w jakim powinien znajdować się świat, to tak właśnie w tej chwili jest. I chociaż ludzie przywykli do tego, że właśnie ich życie składa się z radości i smutków w różnych proporcjach, to dobrze wiemy, że boski plan zbawienia zakłada całkowite usunięcie smutku, że nadejdzie taki czas według boskiego planu zbawienia, kiedy smutek już na świecie swojego miejsca nie będzie miał. Otwórzmy proszę Księgę Objawienia, rozdział 21, wersety 3 i 4. Objawienia 21, wersety 3 i 4. Czytamy tam. I usłyszałem donośny głos z nieba. Oto przybytek Boga jest z ludźmi i będzie mieszkał z nimi. Oni będą Jego ludem, a sam Bóg będzie z nimi i będzie ich Bogiem. I otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu. I śmierci już nie będzie ani smutku, ani krzyku, ani bólu nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. My oczywiście ufamy, że wszystkie te Boże obietnice spełnią się, czekamy na to z utęsknieniem, przyjdzie to wszystko w słusznym czasie, ale w tej chwili musimy zdawać sobie sprawę z tego, że dopuszczenie panowania smutku na świecie ma oczywiście swój ważny cel. I ten cel przewidział nasz Stwórca, oczywiście z myślą o dobru ludzi, ponieważ wszystko, co dopuszcza nasz Bóg, nie jest po to, żeby ludzi utrapić, ale żeby im pomóc w tym stanie, w którym się w tej chwili znajdują. Więc możemy powiedzieć ogólnie, że przeżywanie smutku to po prostu jakaś tam część doświadczenia ze złem, w teraźniejszym złym świecie. I trudno sobie też wyobrazić, żeby ludzie doświadczenie ze złem jako jakąś lekcję nabyli bez przeżywania smutku. No, nie możemy sobie wyobrazić, że spotykają nas ze względu na panujące zło różne rzeczy, których sami byśmy sobie nie życzyli, a my się tylko z tego cieszymy i tylko radujemy się. Ten smutek, jeżeli chodzi o cały świat jako ogólność, ma oczywiście pewną rolę do spełnienia. Także trzeba pamiętać, że na pierwszy rzut oka niektóre Boże zarządzenia są niekorzystne dla Jego stworzeń, ale oczywiście to tylko pozornie są niekorzystne, ponieważ nasz Bóg ma zawsze na względzie dobro swoich stworzeń. Przeanalizujemy dzisiaj różne aspekty smutku, właśnie co oznaczają dla świata w ogólności, ale potem przejdziemy do tego, co oznaczają dla dzieci Bożych, które są świadome tego, po co przeżywają smutek i które są świadome, że to przeżywanie smutku ma im w czymś pomóc. Przyczyny smutku mogą być bardzo bardzo rozmaite. Ogólnie można powiedzieć, że zależy to też od osobowości człowieka. To znaczy są sprawy, które jednego człowieka będą bardziej smucić, drugiego mniej. Jeden podejdzie do nich z lekceważeniem, drugi bardzo będzie się przejmował. Na przykład może być to strata bliskiej osoby. To jest rzecz, która smuci wszystkich. Jeżeli umrze ktoś z bliskich, niekoniecznie członek rodziny, także jakaś pokrewna dusza, tak jak mówimy, wiadomo, że wywoła to zawsze smutek. Smutek może mieć też podłoże materialne, jeżeli komuś źle się wiedzie pod względem materialnym, jeżeli chciałby zapewnić sobie i swojej rodziny lepsze życie od strony materialnej, ale z jakichś powodów się to nie udaje, też może być to przyczyną smutku. Przyczyną smutku może być rozłąka z kochaną osobą, mogą być to różne rodzinne problemy, nadmiar zajęć do wykonania, czy w pracy, czy poza pracą, coś, co przerasta człowieka, albo też poczucie niesprawiedliwego traktowania. Też będzie wyzwalało właśnie uczucie smutku i takie przykłady można prawie w nieskończoność tutaj podawać. Każdy z nas zna jeszcze lepiej wszystkie przyczyny smutku w odniesieniu do samego siebie. Więc smutek, który dotyczy albo jednego człowieka, albo indywidualnie, ma wiele różnych przyczyn, ma różne nasilenie. Może być to coś tylko krótkotrwałego, może też zdarzyć się, że smutek, w który popadła jakaś osoba, trwa bardzo długo i może też się to skończyć dużo poważniej niż po prostu bycie zasmuconym. Wiemy, że obecnie bardzo wiele osób cierpi na różne chorobliwe przejawy smutku, które objawiają się w depresji i to już nie jest to, co lekarze nazywają tak zwanym obniżeniem nastroju, bo tak to się nazywa formalnie, tylko że może to prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji, łącznie z odebraniem sobie życia, jeżeli ktoś jest już tak bardzo zasmucony, że smutek nie pozwala mu żyć i nie pozwala mu niczym się cieszyć. I my wiemy doskonale, że Słowo Boże zapowiada, że te smutne czasy kiedyś odejdą w niepamięć, że kiedyś się to wszystko skończy, że będzie taki czas, kiedy nawet do serca nie przyjdą te smutne myśli. To oczywiście Biblia nie ukazuje przeżywania smutku obecnie w teraźniejszym złym świecie jako coś jednoznacznie złego i niszczącego człowieka. Tak jak mamy zatytułowany ten wykład, smutek ma pewną służbę wobec nas do spełnienia i w pewnych sprawach przysłuży się na pewno każdemu człowiekowi, a zwłaszcza dzieciom Bożym. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że w rozwoju dziecka Bożego smutek jest nieodzowny i dalej zastanowimy się w jaki sposób. Drodzy braterstwo, na pewno wszyscy pamiętamy jeden z wątków pierwszego listu do Koryntian. Apostoł Paweł napiętnował tam zbór za tolerowanie niemoralnego postępowania. Tak jak napisał w pierwszym liście do Koryntian, takie postępowanie było niemoralne nawet wśród pogan, a było tolerowane przez tamtejszy zbór. I tutaj apostoł Paweł odniósł się nie tylko do samego grzesznika, ale także do jego duchowego otoczenia, do zboru, który, tak jak pisze, wbił się w pychę zamiast zasmucić się i zrobić porządek z tą sprawą. Wiemy dobrze z drugiego listu do Koryntian, że zbór w Koryncie zajął się prawidłowo tą sprawą, przyjął tę naganę od apostoła Pawła i właśnie w tej chwili dojdziemy do kwestii smutku, ponieważ to, co jak oni zareagowali na te napomnienia, to właśnie wywołało u nich smutek, smutek, który jest bardzo pożyteczny i takie smucenie się zostało pochwalone. Paweł pochwalił Koryntian za to, że się zasmucili i tutaj właśnie sprawa, która jest godna podkreślenia, jest przedstawiona w drugim liście do Koryntian, rozdział 7, werset 10. Drugi list do Koryntian, rozdział 7, werset 10. Ja przeczytam to tłumaczenie według kodów. Braterstwo pewnie mają różne wersje, zależy od tłumaczenia Biblii. Natomiast chciałem, żeby to było dosyć wiernie, słowo po słowie. Drugi list do Koryntian 7:10 czytamy. Gdyż smutek, który jest według Boga, sprawia pokutę, której się nie żałuje. a która prowadzi do zbawienia. Natomiast smutek światowy sprawia śmierć. Tutaj mamy dwa rodzaje smutku. Smutek według Boga, smutek światowy, ale jeszcze mamy poruszoną bardzo ważną kwestię. Właśnie ten smutek według Boga doprowadza do pokuty. Sprawia, że ktoś pokutuje. Tutaj jest użyte słowo metanoia, czyli właśnie pokuta, dokładniej zmiana sposobu myślenia. I jest to całkiem właściwe określenie tego, co miało miejsce właśnie wówczas w zborze w Koryncie, ponieważ ich przyzwalanie na tą niemoralność, na ten grzech pomiędzy zborem zostało zrewidowane po napomnieniu przez apostoła Pawła. W tym momencie zaczęli pokutować, czyli dokładnie zmienili swój sposób myślenia i właściwie zareagowali na tą, można powiedzieć, naganę, którą otrzymali w poprzednim liście, a jak wiemy w następnym liście jest to wyjaśnione, że z pochwałą, że właściwie przeprowadzili to, co powinno być przeprowadzone w związku z postępowaniem takiego członka zboru. Te dwa rodzaje smutku, czyli smutek według Boga i smutek światowy, to coś, co dzieci Boże powinny bardzo skwapliwie rozróżniać i pamiętać o tym, ponieważ jesteśmy, tak jak wszyscy ludzie, poddani różnym wydarzeniom, różnym zdarzeniom w naszym życiu i przeżywamy różne rodzaje tego smutku. Smutek światowy można w ogólności także odnieść do tego doświadczenia ze złem, tak jak mówiłem, na przykład w liście Pawła do Rzymian 8:22, list do Rzymian, rozdział 8, werset 22, czytamy: całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. Oczywiście tutaj nie ma użytego słowa smutek, natomiast automatycznie możemy się domyśleć, no jeżeli ktoś wzdycha, bo jest mu ciężko i boleje dotąd, czyli cały czas, bo tak jest w tym świecie, to na pewno jest zasmucone, bo radość nie powodowałaby oczywiście tego typu uczuć. Powody smutku dla całego stworzenia, które wzdycha, są bardzo, bardzo dobrze widoczne i wszyscy sobie z nich zdajemy sprawę, aż nadto widzimy taki smutek na co dzień, patrząc na wydarzenia, na to, co donoszą wiadomości. Wiemy, że całe stworzenie ma okazję do świadczać skutku, głównie ze względu na grzech i nieprawość, które się dzieją na świecie. Z tych samych przyczyn też są zasmucone dzieci Boże i one także odczuwają ten smutek, ale on, ten światowy smutek, czyli który ma takie ogólne przyczyny światowe, jest wspólny i dla dzieci Bożych, i dla tych ludzi, którzy żyją daleko od naszego Stwórcy. Co interesujące, ten światowy smutek przeżywany przez różne osoby może mieć też niegodziwe przyczyny, na przykład samolubstwo, zazdrość, chciwość. Możemy sobie wyobrazić, że osoba, która chciała osiągnąć jakiś cel, na przykład wzbogacić się, oszukując innych czy okradając innych, też będzie zasmucona w momencie, kiedy jej plan się nie powiedzie. Kiedy to, co niegodziwie planowała zrobić swoim bliźnim, nie spełni się według swoich planów, nie spełni się według życzeń. Taka osoba, zakładamy, że też będzie zasmucona, tak samo jak zasmucony może być złodziej, któremu nie udało się coś ukraść, ponieważ akurat była policja w tym miejscu i nie miał wolnej ręki w działaniu. Smutek według świata, niezależnie jaki on by był, czy z takich przykładów, które tutaj przed chwilą podałem, czy takich przykładów, które są naszym wspólnym doświadczeniem, czyli doznawanie skutków grzechu i zła, on sam nie przynosi pokuty ku zbawieniu. Więc tak jak tutaj powiedział apostoł Paweł, on sprawia śmierć. Oczywiście wszyscy ludzie znajdują się pod wyrokiem i sam smutek jako taki bezpośrednio nie sprowadza śmierci, chociaż oczywiście wiemy, że będą wyjątki, bo jeżeli ktoś choruje i jest to później przyczyna bezpośrednia śmierci, to takie wyjątki także trzeba wziąć pod uwagę. Natomiast chodzi tutaj o to, że ten Smutek, który jest właściwy dla całego świata, w rzeczywistości no, on tylko przynosi utrapienie, obciążenie i psychiczne, i różnego innego rodzaju. I w ten sposób można powiedzieć, że właśnie sprowadza śmierć. W odróżnieniu od tego smutku, który jest według Boga. Smutek nie przybliża do Boga, przeżywany na sposób światowy, chociaż musimy powiedzieć, że nie jest on także całkowicie niepożyteczny, bo jeżeli chodzi o doświadczenie ze złem całej ludzkości, to ten smutek też odgrywa rolę i mimo, że nie doprowadzi teraz do pokuty, do nawrócenia, do przyjścia do Boga i naszego Zbawiciela, to jednak już w tej chwili w wielu ludziach wykonuje swoją pracę i stwarza jakiś zaczątek tego, co znakomicie będzie wykorzystane w czasie restytucji. Kiedy wszyscy poznają prawdę, poznają Boże wymagania i na podstawie tego, co doświadczyli w teraźniejszym złym świecie, będą mogli dalej pozwalać się być wychowywanymi ku doskonałości. Smutek światowy ma więc bardzo rzadko swoje źródło w żalu, ale raczej to źródło to są po prostu konsekwencje. Czyli nie chodzi o to, że ktoś żałuje i jest mu przykro i myśli o swojej odpowiedzialności przed Bogiem, ale po prostu żal mu jest, bo pewna sprawa spowodowała, że źle mu się w tej chwili dzieje i właśnie te konsekwencje zasmucają najbardziej. Jeżeli ktoś na przykład podejmie jakieś błędne decyzje na tle finansowym, jeżeli ktoś ma w rodzinie różnego rodzaju zmartwienia z dziećmi, jeżeli ktoś ma zmartwienia w pracy, smuci się oczywiście, natomiast no, myśli wtedy tylko o tym, że konsekwencje są dla niego negatywne i ten smutek ma to źródło w właśnie tym, co go spotkało. Wiemy, że dbanie o utrzymanie swoich bliskich jest ważne, natomiast jeżeli chodzi o smucenie się i zamartwianie się, to Biblia daje nam wskazówki i rady, które świat w ogólności w ogóle lekceważy. Takie powszechne zamartwianie się jest na świecie bardzo rozpowszechnione, bo ludzie nie są świadomi, że pomoc we wszelkich udrękach i uciskach jest bardzo blisko, jest u naszego Stwórcy. I właśnie na to wskazywał też nasz Pan, który wskazywał, że smutek, ten właśnie światowy, tak naprawdę jest niepotrzebny, ponieważ ludzie powinni zawsze we wszystkich rzeczach, które ich trapią, zwracać się do Boga i u Niego szukać pomocy. Otwórzmy proszę Ewangelię świętego Mateusza, rozdział 6, wersety od 31 do 34. Ewangelia Mateusza 6, wersety 31 do 34. Tutaj doskonale znane słowa odnośnie smutku, odnośnie zamartwiania się. Nasz Pan powiedział, nie troszcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać, bo tego wszystkiego poganie szukają, albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia. Tak, wszyscy znamy te słowa, staramy się nimi kierować. Wiemy też z własnego doświadczenia, że teoria jest łatwiejsza niż praktyka. I tutaj jasno Biblia wskazuje, że to wszystko, czym ludzie się martwią, tak naprawdę mogłoby być rozwiązane, gdyby zwracali się w tych wszystkich utrapieniach i troskach do Boga. Oczywiście odnosi się to tylko do tych ludzi, którzy znają Słowo Boże i w życiu próbują się nim kierować, bo świat w ogólności albo w ogóle tego nie zna, albo miałby w ogóle problemy z zastosowaniem się do takich rad, nie tylko zresztą tej tutaj przetoczonej, ale także wielu innych. Smutek może być też spowodowany przykładowo utratą reputacji, utratą dobrego imienia, zaufania, które też jest dosyć powszechne w obecnym świecie. Czasami jest to zawinione nawet przez samego siebie, ale załóżmy, że jest przykład taki, że ktoś się smuci, przeżywa troski, utrapienia właśnie dlatego, bo ktoś zepsuł mu opinię. I wiemy, że w odniesieniu do dzieci Bożych, jeżeli chodzi tutaj o zepsutą opinię, ponieważ ktoś przestrzega Bożych przykazań i trzyma się blisko Pana, to ten smutek też powinien zawsze być skierowany z prośbą o pomoc do Boga. W Mateusza 5, 10, 11, Ewangelia Mateusza 5, wersety od 10 i 11 czytamy. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam zło rzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Nasz Pan wskazywał, że tak naprawdę prześladowania powinny rodzić radość, a nie smutek. Wiemy, że Kościół na przestrzeni stuleci doświadczył wielu prześladowań. Wiemy, że reakcje były też rozmaite, natomiast nasz Pan uprzedził, że coś takiego będzie miało miejsce, że na pewno będzie to ich zasmucało, a ich odnoszenie się do tych smutnych chwil miało tak naprawdę spowodować radość. Takich przykładów można by było podawać dużo więcej. Wiemy, że różne smutki miały swoje różne źródła, a światowy smutek, czyli zamartwianie się o takie rzeczy, które człowiek powinien tak naprawdę powierzyć Bogu i czekać na Jego opatrzność, na Jego kierownictwo, nie przynosi nic dobrego, jeżeli chodzi o rozwój duchowy sam w sobie. Bo to nie jest smutek, który prowadzi do podnoszenia charakteru na wyższy poziom. To jest taki smutek codzienny, który jest wspólny całemu wzdychającemu stworzeniu. Smutek ten jest przede wszystkim spowodowany, jeżeli chodzi o ogólność ludzkości, przez nieznajomość planu zbawienia, bo na przykład śmierć w rodzinie, śmierć dziecka, która jest tragicznym wydarzeniem i tak naprawdę słowo smutek to chyba za mało, żeby opisać, czy w ogóle jakiekolwiek problemy bardzo ciężkie, które przeżywamy, jeżeli chodzi o nasze bliskie osoby, naprawdę potrafią zrujnować zdrowie i psychiczne, i fizyczne, nie samej tylko osobie, której dotyczą, ale też całemu otoczeniu, wszystkim bliskim. Świat, który nie zna tych wspaniałych obietnic, jest skłonny albo kombinować przez własne zrozumienie, jaka jest przyczyna tego. Nie wiedzą, jaki jest boski plan zbawienia, nie wiedzą, że w tej chwili to zło dopuszczone, które ma przynieść nam doświadczenie, tak aby ludzkość cała mogła zostać podniesiona do doskonałości, że tak naprawdę jest tolerowane i dopuszczone przez Boga. Więc czy śmierć, czy wojny, katastrofy naturalne i inne wszelkie niesprawiedliwości, które mają miejsce, są przez nich brane jako coś, co jest niezrozumiałe, coś, co całkowicie nie można wytłumaczyć, biorąc pod uwagę, że Bóg jest miłością. Wiemy też, że ludzie bardzo często te smutki sprowadzają na siebie na własne życzenie, na to, co już zostało wspomniane, jeżeli chodzi o sprawy materialne, na przykład pogoń za pieniądzem i poświęcanie się całkowicie pracy zawodowej, zarobkowej, więcej niż jest to potrzebne, może powodować też wiele boleści i w Biblii też tak czytamy. Wiemy też, że wielu ludzi właśnie czerpie swoje wzorce z reklamy, z mass mediów i myślą, że taki świat bez smutku, bez przeżywania jest tym idealnym i tym czymś, do czego należy dążyć, jednocześnie wiedząc, że jest to niemożliwe, bo smutki takich spotykają na co dzień. Jeżeli chodzi jeszcze o takie przykłady smutku na taki światowy sposób, czyli smutku, który nie przynosił pokuty ku upamiętaniu, możemy wymienić jeszcze dwa przykłady ze Starego Testamentu. Król Achab, który bardzo zapragnął winnicy Nabota, oczywiście tutaj mówimy o tym wymiarze typicznym tej historii, także zasmucił się aż do chorobliwego stanu i ten jego smutek tak naprawdę oczywiście został usunięty, bo on w końcu dostał to, czego tak bardzo pożądał, natomiast doprowadził do morderstwa, do wielkiego przestępstwa, do intryg i miał taki rezultat. Z Nowego Testamentu możemy też mniej drastyczny, ale jednak przykład takiego światowego smutku wymienić tego młodzieńca, który zapytał naszego Pana, że przestrzegał zakonu, że skwapliwie wszystko to robi od swoich najmłodszych lat, ale zasmucił się, kiedy okazało się, że Pan wskazał, że prawidłowa droga to zostawić wszystkie ziemskie majątności, rozdać je i taka jest cena uczniostwa, że porzucenie całkowicie tego życia i podążanie śladami Pana to jest to, co on powinien robić. On też się zasmucił z tego względu, że miał wiele majątności, że w jego pojęciu było to niemożliwe, żeby porzucić to wszystko i oprócz wykonywania zaleceń zakonu podążać za naszym Panem. Więc podsumowując, można powiedzieć, że ten smutek prowadzi do śmierci w znaczeniu, że nie ma żadnych, prawie żadnych pozytywnych wpływów, chociaż to doświadczenie ze złem, wiadomo, ono będzie wykorzystane w restytucji i kiedy ludzie już przekonają się, że cały świat dookoła może funkcjonować bez zmartwień, tragedii i smutku dzięki ofierze naszego Pana, dzięki temu, co Bóg zaplanował dla całej ludzkości, na pewno pamiętając o swoim wcześniejszym smutku i wszystkich przeżyciach, na pewno będzie to dla nich miało bardzo pozytywny wpływ. Ale teraz zostawmy ten smutek światowy i skupmy się na tym wymienionym przez apostoła Pawła na pierwszym miejscu, czyli smutku według Boga. Wspominając o wzdychającym stworzeniu, apostoł Paweł, zwracając się do Kościoła, napisał, tu otwórzmy proszę list do Rzymian 8:23. List do Rzymian 8:23. Częściowo już ta myśl została podana, natomiast ma ona jeszcze swoje dokończenie. Rzymian 8:23 czytamy. A nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego. Oczywiście wiemy, że zwracając się do Kościoła, apostoł Paweł absolutnie nie miał na myśli tego smutku takiego światowego, natomiast smutek jako taki też był udziałem nowych stworzeń. Też był ich udziałem i też przeżywali różne rodzaje smutku. Na przykład właśnie odnośnie tego, co działo się w zborze w Koryncie, wiemy, że to zasmucenie, które wywołało napomnienie apostoła Pawła, przyniosło zborowi korzyści. Głównym zadaniem Kościoła tutaj w ciele było oczywiście rozwinięcie charakteru odpowiednio do boskiej natury. I jeżeli chodzi o dzieci Boże, które już nie są objęte wysokim powołaniem, bo już mamy taki czas, to mechanizm tego rozwoju jest oczywiście taki sam. Czyli główną pracą jest rozwój własnego charakteru, praca nad tym charakterem i kroczenie śladami mistrza także jest związane z przeżywaniem i odbieraniem smutku. Oczywiście tylko tego smutku według Boga. Więc pierwszy krok, jeżeli chodzi o smutek, który prowadzi do pokuty, to będzie oczywiście miał związek z w ogóle przyjściem do Boga przez naszego Pana, przez naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Ta pokuta jest tutaj najważniejszą sprawą, ponieważ smutek oczywiście może być połączony z różnymi innymi czynnikami, z grzechem, z niedoskonałością i tak jest to właśnie w przypadku świata. Świat nie smuci się wcale z powodu swojego upadłego stanu, nie smuci się dlatego, że jest grzeszny, nie smuci się dlatego, że obciążenie grzechem w świadomości tego, jak powinien się naprawdę zachowywać człowiek wobec Boga, rodziłoby takie wielkie obciążenie. Więc jeżeli jednostka zdała już sobie sprawę ze swojego upadłego stanu, ciąży jej to, smuci i przeżywa to bardzo, to już jest pierwszy krok w tym właściwym kierunku. Ten smutek jednak nie może pozostać tylko na etapie przeżywania smutku, ale powinien rozwinąć się dalej, bo powinien prowadzić do pokuty i przez uznanie faktu, że uleczenie następuje tylko przez wielką ofiarę okupową naszego Pana, czyli przez przyjęcie naszego Pana jako osobistego Zbawiciela, jako tego, który jako jedyny lekarz, o czym mieliśmy mowę tydzień temu na spotkaniu w Görlitz, jest najlepszym lekarzem dla rodzaju ludzkiego. Także jeżeli chodzi o uleczenie ze smutku. Więc jeżeli w sercu człowieka jest takie dążenie, to Każdy upadek, każdy grzech będzie powodował ten smutek, bo przestąpienie Bożych zasad będzie smuciło człowieka, który jest świadomy Bożych wymagań. To jest ten najbardziej pożądany rodzaj smutku, ku pokucie, ku upamiętaniu pośrednio, a dalej można powiedzieć, że ku zbawieniu. Jeżeli w ten sposób wszystko to przebiega, tak jak objaśnił apostoł Paweł, to właśnie pokuta jest tym odpowiednim owocem, właściwym skutkiem. Ona powoduje, że szukamy u Bożego przebaczenia i społeczności ze Stwórcą. Tutaj trzeba jeszcze raz podkreślić, jakim wielkim skarbem jest okup, bo ludzie niestety nawet w chrześcijaństwie nie zawsze to rozumieją dokładnie, że tak naprawdę tylko zasługa naszego Pana po okazaniu pokuty pozwala zbliżyć się do Boga. Bo człowiek w swojej niedoskonałej postaci nigdy i tak nie będzie zdolny w tym świecie nie grzeszyć. Wszelkie najlepsze starania, one oczywiście są zauważane przez naszego Stwórcę, widzi je dokładnie, nie spowodują, że przeżyjemy choćby jeden dzień, nie popełniając jednego najmniejszego wykroczenia. I tutaj właśnie z pomocą przychodzi nasz Pan Jezus Chrystus, bo Jego ofiara daje nam to, czego byśmy sami nie mogli osiągnąć. Grzeszny człowiek, jak wiemy, otrzymuje usprawiedliwienie od Pana, które jest przed Bogiem traktowane jak jego własne, dalej żyje w niedoskonałej postaci, dalej jego postępowanie jest niedoskonałe, jeżeli chodzi o bezwzględną Bożą sprawiedliwość, ale tymczasowo w tej chwili to wystarcza. Wiemy, że dopiero Królestwo Boże w jego ziemskiej fazie i restytucja przyniosą tutaj zmianę, stopniową oczywiście, dlatego zostało przewidziane tyle czasu na doprowadzenie ludzi do doskonałości, do sprawiedliwości, która będzie miała postać już taką, że będzie mogła być przyjęta przez Boże poczucie bezwzględnej sprawiedliwości, gdzie nie ma miejsca na najmniejszy nawet grzech. I tutaj smutek, żal za swoje postępowanie, za swoje grzechy, doprowadza do zmiany sposobu myślenia, do żalu, do przyjęcia naszego Pana jako osobistego odkupiciela. Ten smutek oczywiście z własnych niedoskonałości, z własnych braków przed Bogiem też musi być w granicach rozsądku, bo jeżeli przesadzimy z tym i zapomnimy o tym, że tak naprawdę ofiara naszego Pana niesie nam usprawiedliwienie przed Bogiem, to może dojść do takiego zamartwienia, które też okaże się dalej niekorzystne. Musimy pamiętać, że najważniejsze, aby nasze starania były zawsze maksymalne, z całego serca, tak jak tylko kochamy Boga, żebyśmy starali się, żeby właśnie umysł, serce, wola były doskonałe w takim stopniu, jak tylko jest nas stać. A nasze uczynki będą przykryte wtedy ofiarą naszego Pana. Bóg nie poczytuje nam tych nieuniknionych przestępstw, nieuniknionych słabości, bo właśnie dla Niego jesteśmy okryci szatą naszego Odkupiciela. Tutaj wiemy, że trzymanie się sprawiedliwości po przyjęciu naszego Pana tak naprawdę to jeszcze nie jest wszystko, bo powinien być następny krok, powinien być krok poświęcenia i to jest także następne, kolejne następstwo przeżywania smutku, smutku ku pokucie, ku przyjściu do Boga przez Zbawiciela, przez Jezusa Chrystusa. Wiemy, że nie dotyczy to wszystkich chrześcijan, ale drodzy braterstwo, możemy sobie wyobrazić, jaki wspaniały byłby świat, gdyby składał się z ludzi usprawiedliwionych. Nie mówię poświęconych, ale usprawiedliwionych, którzy co prawda nie oddali swoje życie całkowicie na służbę Bogu, wszystkich swoich praw, wszystkiego co posiadają nie poświęcili, ale przyjęli naszego Pana jako swojego odkupiciela, starają się postępować sprawiedliwie jak tylko się da. No, ten świat już byłby wspaniały, chociaż cały czas jeszcze niedoskonały. Jeżeli chodzi natomiast o smutek w życiu poświęconego dziecka Bożego, czyli tego, który wykonał ten następny krok, to on odgrywa ważną rolę cały czas, nie tylko przy przyjściu do Pana, bo pokuta jest nam potrzebna przez każdy pojedynczy dzień postępowania za naszym Panem po wąskiej ścieżce. Nie można powiedzieć, że to tylko chodzi o początek, przyjście do Boga przez Chrystusa, rozliczenie się z wcześniejszego życia, a dalej już jest nieważne. Nie. Tak jak wspomniałem, cały czas i tak będziemy przestępowali Boże przykazania. Jest to nieuniknione ze względu na nasz niedoskonały stan. Nic nie jesteśmy w stanie w tej chwili na to poradzić, oprócz tego, że dziękujemy Bogu za ofiarę okupu przykrywającą nasze grzechy. I w tym grzesznym stanie przeżywamy właśnie ten smutek, powinniśmy go przeżywać, powinniśmy analizować samych siebie, ponieważ wtedy za każdym razem, kiedy ten smutek także prowadzi do pokuty, nie już tej takiej ogólnej, początkowej, ale żalu za to, co niestety popełniliśmy, znając Boże zarządzenia, to nie jest obojętne dla Boga. Bóg to widzi, Bóg widzi nasze serca i bada je. Jest to na pewno rzeczą jak najbardziej wskazaną. Otwórzmy proszę Księgę Psalmów, rozdział 51, Psalm 51, werset 19. Oczywiście może być to sąsiedni werset, zależy od przekładu. Księga Psalmów 51, 19. Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony. Sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże. Tutaj psalmista pisze, zakładamy, o kimś, kto już jest blisko Boga, bo musi być blisko Niego, skoro czuje skruchę z powodu popełniania jakiejś nieprawości. Więc ten smutek nie odnosi się tylko do początkowego przyjścia do naszego Stwórcy. Takie skruszone serce i zgnębione powinniśmy mieć za każdym razem, kiedy zdamy sobie sprawę z naszego grzechu, z czegoś, co zrobiliśmy wbrew Bożym przykazaniom, wbrew Bożym zarządzeniom. I teraz oczekując wyzwolenia i wzdychając, nasze doświadczenia mają bardzo ważną misję do wykonania. Powinniśmy wszystko to starannie rozważać w swoich sercach, ponieważ tak naprawdę korzystne doświadczenia, które nie przynoszą smutku, mają w sobie ukryte niebezpieczeństwo. Bo dobrze wiemy, ja to wiem z własnego doświadczenia, jeżeli wszystko idzie jak z płatka, jeżeli wszystko się w życiu znajduje w stanie powodzenia, wtedy jest niebezpieczeństwo, że człowiek może znaleźć radość właśnie z tych ziemskich rzeczy i serce wtedy może oddalić się od Boga, może nawet człowiek zapomnieć o tym, że to, że mu się coś powodzi, że mu się coś powiodło, to tak naprawdę jest Boża opatrzność, bo Bóg czuwa nad swoimi dziećmi, a skutek tego może być całkowicie odwrotny, czyli to, co wydaje się pozornie korzystne, w ostatecznym rozrachunku może się okazać, że miało niekorzystny wpływ na nasz rozwój. Natomiast przy niepowodzeniach pojawia się ten smutek. Mówię tutaj niepowodzenia, oczywiście chodzi o różnego rodzaju problemy, tragedie, ogólnie to, co wywołuje smutek. I ten smutek, który się wówczas pojawia, on też uświadamia nam faktyczny stan, w jakim się znajdujemy. A taka krótkotrwała radość może właśnie odwieść nas od myśli o tym, że tak naprawdę cały czas przed Bogiem jesteśmy niedoskonali i tak naprawdę potrzebujemy ofiary naszej Pana usprawiedliwiającej nas w obecnym stanie. Więc przy przeżywaniu tego smutku powinien być jakiś balans, jakiś złoty środek. To nie chodzi o to, żeby wszystkie korzystne doświadczenia w ogóle nas nie radowały, bo oczywiście cieszymy się z nich i jesteśmy zadowoleni, kiedy powiodło się coś, co zaplanowaliśmy, ale tutaj powinniśmy też być świadomi, że jeżeli pojawi się coś odwrotnego, czyli coś bardzo ciężkiego, to nie wolno nam się uginać wtedy pod ciężarem tych przeciwności. Mimo że wywołują one smutek, powinniśmy to zrównoważyć. Bo dziecko Boże nie może pozwolić, żeby doświadczenia życiowe, nie wiadomo jak bolesne i ciężkie dla niego, sprawiło, że jego serce stanie się twarde i gorzkie, nieżyczliwe dla innych. O tym powiemy sobie jeszcze też za chwilę. Nie można pozwolić, żebyśmy się przez przeżywanie smutku w ten sposób właśnie uczynili zatwardziałymi, gorzkimi, zgorzkniałymi. Nie możemy też pozwolić, aby te doczesne błogosławieństwa, którymi łaska Boża nas wspaniałomyślnie obdarza, doprowadziły do tego, że my staniemy się niewierni w swoim szafarstwie, bo jeżeli wszystko dzieje się dobrze, można też wbić się w pychę, można stać się wyniosłym, zarozumiałym. Więc właściwe przeżywanie smutku nigdy nie dopuści do oddalenia się od Boga. Tutaj każdy wie najlepiej, jak przeżywa chwile doświadczenia radosne, doświadczenia smutne. W rzeczywistości trzeba bardzo starannie zawsze mieć to wszystko na uwadze, ponieważ od tego, jak je przyjmujemy, zależy także nasz rozwój duchowy, zależy w jaki sposób podobamy się Bogu, czy mu się nie podobamy, w jaki sposób kroczymy wąską ścieżką. W ten sposób właśnie przyjmujemy prawidłowo wszelkie opatrznościowe sytuacje, bo czasami one są nieodzowne, żeby wyprostować nasze postępowanie. I smutek, jaki wówczas przeżywamy, kiedy zdamy sobie sprawę, na pewno może okazać się pożyteczny. Oczywiście najważniejsza rzecz w tym to, żeby domyślić się przez analizę, dlaczego zostaliśmy w tej chwili tak potraktowani, dlaczego nasz Stwórca dopuścił opatrznościowo tą sytuację. Jeżeli byśmy cały czas tak wszystko rozpatrywali zawczasu, to oczywiście wiemy, że wtedy nie byłyby potrzebne te doświadczenia zsyłane przez Boga, bo czytamy w liście do Hebrajczyków 12:11, list do Hebrajczyków, rozdział 12, 11 werset. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Więc, tak jak tutaj napisano, jeżeli byśmy właściwie pojmowali te wszystkie zrządzenia naszego Boga odnośnie nas, to, co opatrznościowo zsyła, to powinniśmy cierpliwie czekać, ponieważ zasmucenie jest chwilowe, zasmucenie, które jest powodem karcenia Bożego, jest czymś jak najbardziej godnym pożądania. A potem, jeżeli nasza reakcja jest odpowiednia, jeżeli prawidłowo reagujemy na te doświadczenia, których nie są ani przyjemne, lecz raczej są bolesne, to one, jak jest napisane, wydają błogi owoc sprawiedliwości. Czyli jeżeli chodzi o nasze postępowanie, podnoszą nas na wyższy poziom. Jeżeli chodzi o pomoc smutków i trosk w wypracowaniu właśnie tych wszystkich pożądanych cech dziecka Bożego, każdy z nas wie, że w doświadczeniach własnych jest to bardzo potrzebne. W liście do Galacjan mamy wymienione owoce ducha, czyli miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Łatwo się to tak czyta, kiedy zaczniemy analizować swoje postępowanie. Wiemy, że może być z tym różnie. Natomiast smutne doświadczenia bezwzględnie pomagają w wypracowaniu tych owoców ducha, ponieważ no, niestety nasze ułomne zdolności, które powinny de facto pozwolić, żebyśmy sami się rozsądzali i nie czekali na Boże karanie, niestety nie pozwalają nam czynić tego w sposób prawidłowy. Więc jeżeli odczuwamy smutek i analizujemy to, co uczyniliśmy, to uświadamiamy sobie nasze braki, przymusza nas to do dalszych wysiłków i do dalszej pracy. I jeżeli chodzi o smutne doświadczenia zsyłane na nas właśnie po to, żebyśmy podnosili nasz charakter na wyższy poziom, to musimy pamiętać, że to, co jest z reguły pożądane w świecie, czyli zewnętrzny spokój i cisza, wcale w chrześcijańskim życiu nie muszą być jakimiś sprzyjającymi warunkami. Tak jak już tutaj wspominałem, oczywiście ta teoria jest zrozumiała bardzo dokładnie przez nas. W praktyce przyjmowanie smutnych wydarzeń wygląda inaczej, no ale na tym to wszystko polega. Gdyby było to takie łatwe, to wyrabialibyśmy nasze charaktery do stopnia doskonałości bez żadnych kłopotów w bardzo szybkim czasie. Tak jak wspominałem, przez okazanie żalu i smutku uprzedzamy niejako Boże karanie. Ten smutek prowadzi do pokuty, która ma na celu właśnie nakierowanie nas, abyśmy więcej tego błędu nie powtarzali, abyśmy zadośćuczynili, jeżeli komuś wyrządziliśmy krzywdę, abyśmy z prośbą o przebaczenie zwrócili się do Bożego tronu łaski. Jeżeli chodzi o znoszenie doświadczeń, to największą wartość przed naszym Stwórcą mają nasze doświadczenia, które powodują smutek, oczywiście takie, które nie oznaczają konsekwencji zawinionych przez nas działań, bo no jeżeli przeżywamy smutek z własnej winy, bo zrobiliśmy coś złego, ma to oczywiście swoje dobre konsekwencje, natomiast smutek, który jest wywołany trzymaniem się sprawiedliwości, musimy powiedzieć, że jest jednak na wyższym poziomie. Tutaj przeczytamy sobie krótko pierwszy list Piotra, rozdział 2, werset 19. Pierwszy list Piotra, rozdział 2, werset 19. Albowiem to jest łaska, jeśli ktoś związany w sumieniu przed Bogiem znosi utrapienie i cierpi niewinnie. Więc tego rodzaju smutek na pewno ma jeszcze wyższą pozycję przed Bogiem, chociaż wiemy, że nasze doświadczenia, kiedy musimy zostać nakierowani ze względu na to, że zrobiliśmy coś złego i teraz się przez to smucimy, też nie są bez znaczenia. Dla dziecka Bożego wszystko ma działać ku jego pożytkowi, ku jego dobru. Świat nie rozumie w ogóle tego, co się dzieje. Jeżeli spotykają ludzi ze świata jakieś przeciwności, w konsekwencji smutek, to oni tego nie rozumieją, nie myślą nigdy w tych kategoriach, że jest to potrzebne, że może mieć to pewną korzyść, że w jakiś sposób może im to służyć. Wiemy, że na przykład w chrześcijaństwie wielu ludzi, których spotkało coś, co wywołało wielki smutek i zmartwienie, później posuwa się do obwiniania Stwórcy za to, że dopuścił do tego. I w przypadku takiej osoby można powiedzieć, że w ogóle jest nieświadoma tej służby smutku. Oczywiście nie chcę tutaj uogólniać, bo być może są takie jednostki, także wśród ateistów można powiedzieć, które uczą się na własnych błędach, bo tak nazywa się to w świecie, i które w momencie, kiedy smutek czegoś ich nauczy, starają się w przyszłości nie popełniać pewnych błędów, nie postępować w taki sposób, by ta sytuacja się nie powtórzyła. Więc jeżeli chodzi o pokutę, o zbliżanie się do Boga, przede wszystkim przyjście do Stwórcy przez poczucie smutku, żalu, przez pokutę, przez przyjęcie naszego Pana jako swojego osobistego Zbawiciela, ale także ważne jest, żeby później na wąskiej ścieżce cały czas poruszać się, przejawiając ten smutek przy każdym upadku, bo to prowadzi do każdej pokuty, każdorazowo do pokuty, do powrócenia do społeczności z Bogiem. I właśnie, to jest też następny aspekt, który jest ważny w przeżywaniu smutku. Budowanie społeczności z Bogiem także poprzez upewnianie się co do Jego opieki i ufności Jego. Tutaj możemy jeszcze przytoczyć te wersety, które wcześniej odczytaliśmy z kazania na górze naszego Pana, kiedy nasz Pan jasno wskazał, że tego typu zamartwianie się nie przystoi dzieciom Bożym, które powinny przez przedniebiański tron łaski przynosić wszelkie te troski i właśnie prosić zawsze Boga o pomoc, a nie zamartwiać się samemu. W przypowieściach Salomona, wszystkim znane słowa, rozdział 3, werset 5 i 6, przypowieści Salomona 3, rozdział 5 i 6, czytamy. Zaufaj Panu z całego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie Twoje ścieżki. I znany też werset z Księgi Psalmów, to jest Psalm 46, werset pierwszy albo drugi, werset pierwszy na początku, w każdym razie to są słowa. Bóg jest ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszych. Wiemy, że przeżywany smutek może być łatwo usunięty, kiedy szczerym sercem przedstawimy Bogu powód tego smutku, wylejemy przed Nim nasze serce. Wiemy, że tylko Bóg jest w stanie nam pomóc i ta pomoc jest zawsze bardzo blisko, jest na wyciągnięcie ręki, ponieważ On usłyszy nas w każdej sytuacji, w każdym czasie. Pośród wszystkich trosk i smutków tylko Jemu możemy ufać, zwracając się do Niego przez naszego Pana i Odkupiciela Jezusa Chrystusa. Wszystko to ma dzieciom Bożym wyjść na dobre, więc ufamy, że to, co Bóg dopuścił, to jest najwłaściwsza rzecz i wiemy, że chociaż te przyczyny smutku nie zawsze zostaną usunięte, ponieważ doświadczenie przewidziane przez Boga powinno jakiś czas jeszcze trwać, to możemy na przykład otrzymać najważniejszą rzecz, która jest pomocna w znoszeniu smutku, czyli pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Bóg najlepiej wie, co możemy znieść i będzie też odpowiednio dozował nasze doświadczenia, a w najpotrzebniejszej chwili na pewno zapewni ratunek, w tym momencie, kiedy sytuacja miałaby się już stać nie do zniesienia, w znaczeniu, że miałaby zacząć szkodzić, a nie pomagać w rozwoju dziecka Bożego. W Księdze Psalmów czytamy jeszcze Psalm 34:8. Psalm 34:8. Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją i ratuje ich. Jak widzimy, tutaj jasno wynika, że obóz, czyli ochrona, która jest tworzona wokół dziecka Bożego, warunkiem, żeby przejawiać bojaźń Bożą, jest gwarantem ratunku udzielonego przez Boga. Bóg widzi stan naszego serca i wie najlepiej, jak nam pomóc, wie, jak pokierować każdym doświadczeniem, tak żeby w krótkim czasie nasz smutek zamienić w radość i ulgę. I braterstwo na pewno nieraz w swoim życiu też przeżyli takie chwile, kiedy teraz można to z ulgą wspominać, kiedy smutek został faktycznie w okamgnieniu, w cudowny sposób odsunięty od nas, bo przyszło na przykład rozwiązanie opatrznościowo, którego my nigdy sami byśmy się nie domyślili. Wiadomo, drogi Boże nie są naszymi drogami, jesteśmy wdzięczni naszemu Stwórcy za wybawienie z ucisków i ze smutków, w jakikolwiek sposób On sobie zażyczy. Ze Starego Testamentu mamy też taki przykład, kiedy przeżywany smutek został szybko zamieniony w ulgę w księdze Nehemiasza. Nehemiasza, rozdział 2, werset 4. Księga Nehemiasza, rozdział 2, werset 4, czytamy. Tutaj jeszcze kontekst krótko przytoczę. Król Artakserkses zauważył, że jego sługa na dworze Nehemiasz jest zatroskany, jest smutny, zapytał się o przyczynę tego smutku. Oczywiście w tamtych czasach odpowiedź musiała być bardzo przemyślana i wyważona, ponieważ taki król rozgniewany mógł naprawdę przyczynić się nawet do śmierci swojego poddanego. Król jednak okazał tutaj inną postawę. Nehemiasza 2:4 czytamy. A król rzekł do mnie: czego byś sobie życzył? Pomodliwszy się więc do Boga niebios, odpowiedział, jaka jest przyczyna jego smutku, o stanie tego, w jakim się znajduje Jeruzalem i tak dalej. Nie chodzi o to, żebyśmy cytowali tutaj całą tą opowieść, ale chciałem wskazać na najważniejszą rzecz. Zanim odpowiedział, Nehemiasz zdążył się jeszcze krótko pomodlić i dopiero udzielił królowi odpowiedzi. I ta pomoc ze smutku przyszła natychmiast. Dalej możemy o tym przeczytać właśnie w księdze Nehemiasza, kiedy Nehemiasz został wysłany do Judy, do ziemi judzkiej, już z misją, żeby podjął konkretne kroki, jeżeli chodzi o odbudowę Jerozolimy. Takim wielkim dowodem tego, jak Bóg we wspaniały sposób usuwa smutek i ociera łzy już w tym czasie, jest też księga Hioba, bo wiemy, że tutaj to, co cechowało Hioba, to jest przede wszystkim cierpliwe czekanie na Bożą pomoc, bezwarunkowa ufność Bogu. Pamiętamy jego słowa, że cokolwiek by się stało, on i tak nie zostawi Boga, i dał temu Hiob dowód przez trwanie w wierności, za co został też nagrodzony. Na jego przykładzie widzimy właśnie, że niekoniecznie uwolnienie od smutku oznacza zabranie całkowicie tych przykrych doświadczeń i wybawienie nas z kłopotów, ale właśnie pokój i odpocznienie, i to jest najważniejszy Boży dar w takich przypadkach, kiedy smutek zostaje usunięty, bo mamy świadomość, że nasz Stwórca troszczy się o nas, że jest z nami w tych ciężkich chwilach. A doświadczenie, któremu jesteśmy poddani, musi oczywiście do końca wykonać swoją pracę. Tak jak wspominałem, Bóg najlepiej wie, kiedy ono ma się zakończyć. Smutek może służyć nam także w inny sposób, już nie w odniesieniu tylko do nas samych, do naszego żalu za nasze postępowanie, do naszej pokuty i powracaniu do społeczności z Bogiem za każdym razem, kiedy upadniemy, ale może też odnosić się do innych ludzi, wyrabiać w nas współczucie i empatię, bo to jest niezwykle ważne. I tutaj mamy wspaniały wzór w postaci naszego Pana i na koniec właśnie kilka słów jeszcze powiem o smutku, jeżeli chodzi o to, jak przeżywał nasz Pan. Nasz Pan jako doskonały człowiek oczywiście nie upadał, nie grzeszył, nie miał powodu, żeby w ten sposób przez smutek przychodzić do Boga, ponieważ cała jego misja była związana z wiernym. Przede wszystkim nasz Pan wypełnił zakon, co w ogóle dla człowieka niedoskonałego było niemożliwe, a cała jego misja to było po prostu wierne spełnianie woli Ojca. I smutek, który nasz Pan też przeżywał, nie był związany z jego własnymi upadkami, z jego niedoskonałością, bo był doskonały, ale z tym, co przeżywał, będąc tutaj na ziemi, on doskonały człowiek wśród niedoskonałych ludzi. Nie był to smutek z powodu grzechu i upadłego stanu. Nasz Pan był odłączony od grzeszników, wiemy, ale wypływający z współczucia. I tutaj mamy przykład przy grobie Łazarza. Już nie będziemy szukali tego w Biblii, ale nasz Pan strapił się i zapłakał, kiedy zobaczył, jak ludzie przeżywają śmierć. Naszemu Panu było żal tych wszystkich osób, które płakały po stracie Łazarza. Oni jeszcze w tej chwili nie byli świadomi tego, jaki cud zdarzy się za chwilkę, ale nasz Pan też przeżywał ten smutek, więc widzimy, że współczuł ludziom i jego reakcja była, no, mimo jego doskonałości, też związana z odczuciem smutku. Nasz Pan bardzo dobrze z bliska doświadczył warunków, w jakich żyje upadła ludzkość. Oczywiście to, co jest napisane w Ewangeliach, to tylko fragment, bo na zakończenie apostoł Jan pisze, że gdyby wszystko opisać, cały świat nie pomieściłby tych zwojów, więc możemy się domyślać, że tych doświadczeń było o wiele, wiele więcej. I nasz Pan widział nasz upadek z bliska, doświadczył tego bardzo, bardzo blisko. Więc jeżeli chodzi o jego samego, także doświadczył utrapienia, bo możemy wspomnieć tutaj na przykład te pokusy na pustyni, zaraz po chrzcie w Jordanie, które były też zwodnicze, bardzo i podstępne. Możemy pomyśleć teraz o sprzeciwie od grzeszników, od faryzeuszów na przykład, które także, no, wyrażały po prostu zwykłą niewdzięczność wobec Niego, który przyszedł, żeby przynieść odkupienie ludzkości. Pomyślmy sobie też o tym, o Jego ubóstwie, stracie przyjaciół i wysiłku, żeby głosić w tych niesprzyjających warunkach dobrą nowinę o Królestwie, o Jego wyczerpaniu, o tym, że nie miał gdzie złożyć głowy, o tych prześladowaniach ze wszystkich stron. A wreszcie o tym, co spotkało go na sam koniec, czyli zdrada i agonii w Getsemane i dalej na krzyżu. Więc nasz Pan przeszedł jako człowiek tutaj w ciele także sprawdzian, jeżeli chodzi o wytrzymałość i posłuszeństwo w tych warunkach. Coś, co każdy człowiek na pewno odbierałby z wielkim smutkiem i my nawet teraz, po tak długim czasie, czytając o tych przeżyciach Pana, też smucimy się i tym bardziej wzbudza w nas to wdzięczność za wspaniałą ofiarę okupu. Jeżeli chodzi o ten największy przykład zasmucenia, czyli to, co działo się w ogrodzie Getsemane, to dobrze wiemy i pamiętamy, niedawno obchodziliśmy pamiątkę śmierci naszego Pana, że nasz Pan przeżywał tam naprawdę ciężkie chwile i miał świadomość, że nie mógł uchybić Bożej sprawiedliwości nawet w najmniejszym szczególe, że wszystko to, co mógłby zrobić złego, prowadziłoby prosto do jego unicestwienia. On jako doskonały człowiek, jako ten, który wcześniej niezliczone wieki żył jako logos u boku Ojca, zdawał sobie sprawę, co to oznacza. Powiedział też swoim uczniom, że jego dusza jest strapiona do samej śmierci. Oni też byli zasmuceni, chociaż nie zdawali sobie do końca wtedy sprawy ze smutku, w jaki sposób przeżywał go nasz Pan. Smutek ten prowadził do fizycznego wyczerpania. Ojciec oczywiście zareagował na te modlitwy, na te prośby. Posłał anioła, swojego wysłańca, aby umocnił Pana w tych ciężkich godzinach. Wiemy, że nasz Pan później już był spokojniejszy, ale tak naprawdę największe cierpienia dopiero miały go spotkać. Nie były to cierpienia, które miały na celu uwolnienie Pana od grzechu i śmierci, bo to On przyniósł uwolnienie od grzechu i śmierci, ale jeżeli chodzi o to, co nasz Pan przeżył w odniesieniu do smutku, do tych trosk, do tych męczarni, to miało to bardzo, bardzo ważny wpływ na naszego Pana, bo jako pierwsze stworzenie w całym wszechświecie nasz Pan został wyniesiony do godności boskiej natury. Wcześniej tylko Stwórca miał postać w boskiej naturze, a tutaj oto pojawił się ktoś ze stworzenia, który też otrzymał ten zaszczyt, tą wielką godność istnienia w boskiej naturze. Nasz Pan nauczył się posłuszeństwa, czytamy, nie znaczy oczywiście, że był nieposłuszny, ale nasz Pan przez przeżycia te ciężkie, przez ten smutek, którego też tutaj doświadczył, nauczył się, jaką wagę przed Bogiem ma posłuszeństwo i jak wspaniale Bóg to posłuszeństwo też nagradza. Jesteśmy oczywiście świadomi, że ten przykład miał służyć później dalej naśladowcom naszego Pana, w pierwszej kolejności Kościołowi, które też w posłuszeństwie miał cały czas iść za barankiem, żeby otrzymać tą samą nagrodę, tak jak mistrz i Pan otrzymał ją jako pierwszy. Ten przykład naszego Pana powinien też nauczyć nas, żebyśmy pochopnie nie oceniali, jeżeli ktoś przeżywa głęboki smutek i jeżeli dziecko Boże nie daje się pocieszyć, ponieważ tak jak wcześniej wspomniałem, nasz Pan nie miał takich ziemskich, mimo że miał takie ziemskie powody do smutku, to w jego przypadku nie chodziło wcale o pokutę, o żal za grzechy, żal za to, co się uczyniło, natomiast jego smutek wcale też nie oznaczał zwątpienia w Bożą moc. To, kiedy nasz Pan tak utrapiony modlił się do Stwórcy kilka godzin przed swoją śmiercią, nie znaczy, że utracił ufność w Bożą łaskę. Wiemy, że te rozterki wszystkie, te głębokie uczucie smutku było związane z czymś zupełnie innym. Był zatroskany i bał się, natomiast wiedział, że tylko Bóg może go wyzwolić. Więc nie powinniśmy przypisywać też nikomu, kto jest smutny, zatroskany, kto bardzo głęboko przeżywa swoje osobiste problemy czy problemy bliskich, że zwątpił, że nie wierzy w Bożą łaskę, że nie wierzy w Bożą pomoc. Tylko Bóg ma prawo to ocenić. Bóg zna nasze serca, a nie ocenia tak jak my po pozorach. Nasz Pan oczywiście przeżywszy te wszystkie smutki jako pierwszy, później wspaniale mógł działać przez setki lat jako orędownik i mistrz przed Bogiem i czuwał w ten sposób nad swoim kościołem. Na tym zakończymy. Niech te myśli wszystkie będą dla nas błogosławieństwem, a to, co przeżywamy jako smutki, niech będzie dla nas wszystkich pomocą w kroczeniu na wąskiej ścieżce, ponieważ uczy nas tego, byśmy ufali Stwórcy, byśmy naprawiali nasze błędy, byśmy starali się za każdym razem podnosić po upadku przez przeżywanie smutku.